Magdalena Jaroch, witam Państwa, z nami pisarz pan Krzysztof Piersa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Jak w pracy terapeuty znalazł pan czas na to, żeby pisać książki?
Można powiedzieć, że to pisanie gdzieś tam mi towarzyszyło po godzinach zawsze, jako takie, można powiedzieć, odbłuszczenie, trochę higiena dla mózgu, żeby przewietrzyć głowę innymi historiami. I tak, można powiedzieć, towarzyszy mi to w pracy terapeutycznej od, można powiedzieć, od 9 lat. Najpierw to były książki gdzieś fantastyczne, ale w miarę lat zacząłem skręcać bardziej w stronę kryminałów, thrillerów, powieści sensacyjnych i tak też sam pisząc przeskoczyłem właśnie na, można powiedzieć, tą bardziej dojrzałą literaturę.
Ale tutaj ta różnorodność jest bardzo duża u pana. Ja sobie tak skroluję jedną ręką pana dorobek, jeśli chodzi o pisarstwo, to tam jest też kilka publikacji, kilka pozycji, które dotyczą stricte pana zawodowej sfery, chociażby komputerowy punkt 2.0. Złota rybka w szambie, czyli jak pokonać uzależnienia od internetu. Czyli w pewnym momencie pojawiła się taka propozycja, taka opcja, żeby też zawodowo coś przekazać?
Tak, to znaczy ja zacząłem w ogóle od książek profilaktycznych. Ja jako mały chłopak, powiedziałbym, zawsze chciałem pisać książki, powieści fantastyczne, powieści fabularne i kryminały. Natomiast w miarę dorastania zacząłem widzieć coraz większy problem z uzależnieniem od gier komputerowych, od internetu, do telefonu komórkowego, zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych. I można powiedzieć, z taką chęcią pomocy ludziom zacząłem się tym zajmować coraz mocniej. Okazało się, że jest niestety cały czas deficyt specjalistów w tej dziedzinie. Brakuje książek. Nawet komputerowy ćpun, jak się dowiedziałem, był pierwszą książką profilaktyczną o grach komputerowych w Polsce. W ogóle napisaną przez gracza, bo mamy dużo książek teoretycznych, a tu ja też wychodzę z pozycji i terapeuty, i gracza, więc okazało się to wsiąść, można powiedzieć, na dobry grunt. Szkołom się to bardzo spodobało, bibliotekom się to bardzo spodobało i tak już, jeśli dobrze liczę, 3 książki profilaktyczne, to tak już napisałem. Obecnie nad 4 pracuję.
A czego będzie dotyczyła? Możemy podpytać, jakiego zagadnienia?
Na pewno mediów społecznościowych. Młodych ludzi w mediach społecznościowych, w jaki sposób te media społecznościowe wpływają na umysł człowieka, w jaki sposób manipulują informacjami, jak łatwo możemy zamknąć się w bańkach światopoglądowych i oczywiście o przemocy cyfrowej, czyli o hejcie.
Ale również też pan ma takie odczucia w swojej pracy terapeutycznej, że ta nauka korzystania z internetu od podstaw tak naprawdę przydałaby się osobom dorosłym?
Myślę, że tak. Myślę, że w ogóle brakuje nam takiej edukacji cyfrowej, dużej świadomości, jaki zasięg potrafi mieć internet. To, że wrzucę zdjęcie do internetu, to jednak sięga trochę dalej niż moje lokalne podwórko i moi przyjaciele. Bardzo często mamy jedno hasło ustawione na kilkadziesiąt różnych portali. Też się nie uczymy tej higieny cyfrowej. No niestety hakerzy też z tego oszuści korzystają, oszuści bankowi bardzo często, więc myślę, że taka edukacja dorosłych bardzo by się przydała dzisiaj.
Chociażby z zakresu sharingu mam takie wrażenie, bo tylko przychodzą wakacje, a my widzimy pełno zdjęć półnagich dzieci w internecie, które są ogólnie dostępnie wrzucane w internet. My troszeczkę odchodzimy od tematu książki, zaraz do niego przejdziemy, ale myślę, że warto na to też zwrócić uwagę, żeby chronić dzieci poprzez nasze własne dorosłe działania.
Przyznam uczciwie, że tak jak rozmawiam z młodzieżą, to dużo częściej widzę problem u rodziców. To znaczy rodzice nie zdają sobie sprawy, że nawet jeżeli mają do czegoś prawo i nikt im nie zabroni, to co wrzucają do internetu może się odbić negatywnie na ich dzieciach. Przykładowo to są rodzice, którzy publikują jakieś zdjęcia z imprez, czy z jakiegoś swojego życia. Miałem ostatnio w kilku szkołach nawet, bo to są częste przypadki rodziców, mamy, które publikują na Instagramie, jak tańczą pole dance. I w klasach podstawowych, kiedy koledzy ze szkoły dowiedzieli się, że mama jednego chłopaka tańczy pole dance, to możemy wyobrazić sobie, jakie miał komentarze ze strony kolegów. I teraz ja absolutnie nie zabraniam, mama może tańczyć, może wirować, ćwiczyć, ile tylko fabryka dała. Tylko pytanie brzmi, czy musimy to publikować do internetu, jeżeli istnieje ryzyko, że ta publikacja może zaszkodzić mojej rodzinie.
Panie Krzysztofie, my też wiemy o pozwach w Ameryce, że już młodzież pozywa rodziców za to, że publikowali ich zdjęcia i sobie tutaj postawimy kropkę, bo dokończymy tę rozmowę po publikacji pana książki, mam nadzieję, jak najszybciej na temat bezpieczeństwa. bezpieczeństwa w internecie, a my teraz wyruszamy w podróż i proszę naszym słuchaczom powiedzieć, no gdzie w tę podróż pan nas zabiera, bo tak naprawdę krążymy po polskim podwórku. Tajemnica bursztynowej komnaty, o czym opowiada?
Tajemnica bursztynowej komnaty opowiada o zatopieniu Guslowa. Jest to kryminał, można powiedzieć, współczesny, troszeczkę w stylu, powiedziałbym, Dana Browna. Ja sam jestem wielkim fanem Dana Browna, więc jak zobaczyłem porównania, że to jest
no
taki
właśnie,
polski Dan
często
Brown,
się pojawiają.
To ja się bardzo cieszę, tylko przyznaję, na te porównania. I jest to historia pracownika muzeum, który trafia właśnie na trop, co tak naprawdę stało się z bursztynową komnatą i co tak naprawdę stało się z Guslowem. Czy on rzeczywiście został przypadkowo zatopiony, czy może jego zatopieniu ktoś pomógł, ktoś, można powiedzieć, z wewnątrz Rzeszy Niemieckiej.
No i również mamy do czynienia ze śmiercią dziadka głównego bohatera i tutaj to wszystko się zaczyna. Pan pracował kiedyś w muzeum, albo tak wnikliwie obserwował pan te osoby, które zajmują się oprowadzaniem po wystawach, bo miałam naprawdę takie bardzo realistyczne odczucia, kiedy czytałam to, co przeżywał bohater.
W muzeum bywam dość często. Już w tym Muzeum Gdańskim to ładnych parę razy byłem. Bardzo mi się podoba ta wystawa i wszystkich zapraszam serdecznie, jak ktoś tylko będzie miał szansę w Gdańsku odwiedzić Muzeum II Wojny Światowej. Natomiast też przyznaję, że lubię interesować się historią, lubię czytać o historii II Wojny Światowej, tego, co się działo chwilę przed nią, chwilę później. Zwłaszcza te czasy pomiędzy lata 20 i lata 50, to jest taka biała karta w historii świata. Z wielką pasją przyglądam się temu wszystkiemu i też jak zacząłem myśleć w ogóle o kryminałach, że chciałbym coś napisać w tym gatunku, no to nie miałem wątpliwości, że to musi być związane gdzieś z historią, gdzieś może ze skarbami, właśnie niewyjaśnionymi tajemnicami II wojny światowej. Ale sam w muzeum nie pracowałem.
Zapraszamy zatem, był pan w Wieluniu kiedyś?
W Wieluniu nie jeszcze.
Tam rozpoczęła się, tutaj u nas rozpoczęła się II wojna światowa i jest co zwiedzać, więc serdecznie zapraszamy do Centrum Województwa Łódzkiego też na taką podróż historyczną. Czy my możemy powiedzieć, że w ogóle tajemnica bursztynowej komnaty to jest teoria spiskowa, jakby pan to określił, czy taka zagadka bardziej historyczna?
Z jednej strony bym powiedział, że jest to radosna zagadka na wieczorne popołudnia, na wieczór wolny, natomiast jednocześnie jest to trochę teoria spiskowa. Ja bardzo chciałem zostawić czytelnika z takim poczuciem, może ten gość coś ma tu na myśli, może jednak coś tutaj się takiego wydarzyło, ponieważ faktów historycznych, sprawdzonych informacji w książce jest bardzo dużo, wręcz takich trudnych nawet można by powiedzieć do uwierzenia, że rzeczywiście zbieżność sytuacji, godzin, nazwisk zaangażowanych w zatopienie Guslowa jest zatrważająco duża, więc troszeczkę ta teoria spiskowa tutaj się pojawia.
A pana zdaniem, gdzie jest bursztynowa komnata?
Moim osobistym zdaniem, jakbym miał powiedzieć, myślę, że z jednej strony wskazówka na końcu książki to jest ciekawy punkt, natomiast w moim osobistym odczuciu trafiła gdzieś do oligarchy rosyjskiego. Nie dowiedzieliśmy się o niej, dlatego że nie mieliśmy się dowiedzieć. Wydaje mi się, że te poszukiwania zakrojone na tak szeroką skalę, jakie były wokół bursztynowej komnaty, nie mogły nie poskutkować absolutnie niczym. Więc nawet jeżeli ona nie znajduje się obecnie w jakichś konkretnych zbiorach jakiegoś konkretnego miliardera, to na pewno istnieją ludzie, którzy doskonale wiedzą, gdzie ona się znajduje, ale z jakichś powodów utrzymują tą wiedzę wyłącznie dla siebie.
A jakaś kolejna ulubiona zagadka z historii Polski, jeśli chodzi o skarb, to co? Może złoty pociąg?
Dobrze pani pomyślała, bo już oddaję za tydzień wydawcy właśnie książkę o złotym pociągu, o Wałbrzychu, o kompleksie Rize, ponieważ wydawcy bardzo spodobał się motyw tych skarbów i wiedzieliśmy, że no skoro była bursztynowa komnata, to musi być złoty pociąg, a ja też bardzo lubię tą historię związaną z kompleksem Rize, z całym Wałbrzychem. Wałbrzych jest bardzo bogaty w niezwykłe historie wokół II wojny światowej, więc myślę, że zostanę w tym temacie skarbów jeszcze na jakiś czas.
Chyba najbardziej fascynujące jest to, że my tak naprawdę mimo upływu czasu, to są dekady, my naprawdę mało wiemy o kompleksie Rize.
Tak. Ja przyznaję, że kiedy zacząłem czytać i szukać informacji, to okazuje się, że bardzo wiele badań było robionych na przykład dopiero na początku lat 90. Więc ja się wtedy zaczynam zastanawiać, co się działo do końca lat 90. Jakby jaka była decyzja, dlaczego to wszystko było zaplombowane i nic o tym nie wiedzieliśmy. Potem były jakieś drobne odwierty, jakieś drobne skany i znowu cisza. Więc rzeczywiście my do dzisiaj nie mamy do końca pojęcia, jak wyglądał ten kompleks, jak on był budowany, jakie było jego przeznaczenie. Mamy dosłownie strzępy informacji wokół nawet samego Wałbrzycha, że w Wałbrzychu chociażby była fabryka ciężkiej wody. Ciężka woda była niezbędna do fuzji jądrowej wykorzystywana i teraz zawsze słyszymy o tym, że jest taka historia niemiecka, że Niemcy w ogóle nie pracowały nad bombą atomową w czasie II wojny światowej, że ten program niemiecki był taki bardzo, bardzo zubożoły, nie wierzyli w tą broń. Natomiast dziwnym zrządzeniem losu w Wałbrzychu buduje się wielki kompleks Rize, buduje się fabrykę ciężkiej wody, a 40 kilometrów od Wałbrzycha znajduje się kopalnia uranu. No przyznaję, jest to taki aż ciekawy, dziwny zbieg okoliczności, że jak na kraj, który się nie zajmuje bronią atomową, mamy bardzo dużo elementów z nią związanych na miejscu.
No także czekamy na kolejną pasjonującą historię. To, co tutaj jest świetne w tajemnicach bursztynowej komnaty, to my mamy takie, myślę, odpowiednie tempo. Naprawdę odpowiednie tempo. Tutaj ogromna pana praca, żeby to tempo utrzymać. Jakiś sprawdzony sposób na to, żeby się nie pogubić w fabule, ale jednak cały czas być w centrum dziejącej się bardzo szybkiej akcji?
Dużo notatek. To znaczy ja, kiedy pracuję nad powieścią kryminalną, to mam rozpisaną każdą scenę wcześniej, co ma się w tej scenie wydarzyć. Można powiedzieć takie najważniejsze punkty, gdzie mają bohaterowie pójść, o czym mają porozmawiać. Nie piszę konkretnych linii dialogowych, ale takie notatki, co ma być treścią tej sceny. Później wszystko, można powiedzieć, przedyskutowuję ze swoim beta readerem, czy wszystko ładnie gra, czy wszystkie, można powiedzieć, struny drgają w odpowiednim momencie, w odpowiedniej tonacji i dopiero później nanoszę to na papier. A potem i tak jeszcze raz z beta readerem zwracamy uwagę sobie, czy rzeczywiście wszystko tak zagrało, jak powinno zagrać w tym momencie, czy gdzieś jest za szybko, czy gdzieś jest za wolno.
A czy miał pan jakieś głosy od historyków, być może od poszukiwaczy tajemnic, a propos właśnie książki Tajemnica bursztynowej komnaty?
Miałem kilka zgłoszeń i jedni, takie powiedziałbym, że dostaję sygnały na dwie strony. Jedni przychodzą i z takim, można powiedzieć, z uśmiechem politowania mówią, że no, fajna bajeczka, wiadomo, że nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, ale fajna bajeczka. Z kolei inni przychodzą i odpowiadają, że no wreszcie ktoś tak sięgnął bliżej prawdy. Ja wtedy przyznaję, zastanawiam się, który ma rację, któremu bardziej wierzyć. Historycy mają kilka teorii na temat samej bursztynowej komnaty. Wielu uważa, że spłonęła w zamku w Königsbergu. Inni mówią, że została wywieziona nawet właśnie do Rize, albo jeszcze inni mówią, że nie ma jej już w Polsce. Z tych teorii jest bardzo, bardzo dużo. Historycy nie są zgodni co do tego do tej pory, ale zgodnie twierdzą, że dobrze bawili się przy tej książce. A to dla mnie już jest duże wyróżnienie, jak historycy dobrze się bawią i nie zgrzyta im aż tak, żeby odłożyli, rzucili książkę. To dobrze.
No, czasami zdarza się, prawda, że czytamy coś i okazuje się, że naprawdę doczytać nie możemy, ale tutaj szybka akcja. Wszystko jest to, co lubimy, czyli jest motyw polski, jest motyw historyczny, osadzony we współczesnym świecie, więc serdecznie Państwa zachęcamy do sięgnięcia po tą książkę i zachęcamy do głosowania, bo premiera tej książki miała miejsce kilka miesięcy temu, ale w dobrym momencie rozmawiamy, myślę, Panie Krzysztofie, bo Złoty Kościej, nominacja się trafiła. Zachęcamy zatem do głosowania.
Bardzo serdecznie zapraszam. Jestem absolutnie urzeczony, że już zostałem wyróżniony, chociaż tam takie nazwiska biorą udział w Złotym Kościeju, że aż zastanawiam się, co ja robię, taka mała rybka przy takich nazwiskach. Więc samo już nominowanie już jest dla mnie wielkim wyróżnieniem, ale bardzo serdecznie oczywiście zapraszam do głosowania.
Głosować można, my Państwu podlinkujemy, gdzie i w jaki sposób można głosować. No, kryminał roku 2024, no i Pana historia tutaj jest na pierwszym miejscu, nie sposób pominąć. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Krzysztofie, i czekamy na kolejne książki, zarówno te historyczne, jak i te poruszające, no jak najbardziej współczesne problemy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.